Słuchasz Poranka Wnet. Krzysztof Skowroński ponownie. Witam Państwa bardzo serdecznie na ten poranek. Zapraszam już za chwilę wywiad z panem Maciejem Wilkiem, szefem Stowarzyszenia Tak dla CPK. Porozmawiamy o strategii dla nowoczesnej gospodarki. A dlaczego, dowiedzą się Państwo za moment. A teraz podziękowania dla Piotra Wita i dla Konrada Mędrzyckiego. Wczoraj wspaniałe spotkanie z Piotrem Witem w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Pełna sala i oczywiście wspaniała opowieść Piotra Wita. A jeśli Państwo są w Poznaniu, a na pewno w Łodzi wielu słuchaczy mamy, no to Piotr Wit ze swoją książką Przedpiekle Sławy będzie i w Łodzi, i w Poznaniu, i być może w innych miastach. O tym będziemy Państwa informować. A teraz pora na wywiad.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, pan Maciej Wilk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak się pan ma?
Mam się bardzo dobrze, chociaż mam leciuteńką tremę, gdyż dzisiaj poważna dyskusja mnie czeka.
Na temat strategii dla nowoczesnej gospodarki. Dyskusja, w czasie której raport przedstawi były premier Mateusz Morawiecki.
Tak jest. Jest to raport, który właśnie mniej raport, tylko bardziej wizja środowiska premiera Mateusza Morawieckiego na temat tego, jakie środki strategiczne powinna przyjąć Polska, żeby faktycznie wrzucić wyższy bieg i rozwijać się szybciej, mocniej, bardziej w nadchodzących latach.
Może pan zdradzić jakiś pomysł, który ma środowisko i premier Mateusz Morawiecki?
No, nie chciałbym odbierać premierowi Morawieckiemu palmy pierwszeństwa w prezentacji jego programu, jego pomysłów. Natomiast zdradzić mogę, że premier wskazuje 5 zasadniczych filarów rozwoju gospodarczego. Takie rzeczy mało zaskakujące, jak chociażby energia, tania energia, ale również rzeczy bardziej zaskakujące, jak na przykład sposób, w jaki państwo dokonuje zakupów. Ale no naprawdę nie chciałbym zbyt
dobrze
wiele zdradzać, żeby tutaj nie, pan premier nie miał do mnie pretensji.
O godzinie 10 jest ta dyskusja na temat strategii dla nowoczesnej gospodarki. Oczywiście odnotowujemy, że to jest w przeddzień wydarzenia krakowskiego, bo tam w Sokole prezes Jarosław Kaczyński zdradzi, kto będzie kandydatem na premiera i kto będzie tym prowadził flagowy okręt Prawa i Sprawiedliwości do wyborów w 2027 roku. Spodziewa się pan, że kto to będzie?
Prawdę mówiąc, nie śledzę tego aż tak bardzo, gdyż powiedzmy sobie, daleka droga przed Prawo i Sprawiedliwością, czy też szerzej obozem prawicowym do przyjęcia władzy. Myślę, że w tym momencie jest kluczowe, żeby skupić się na rozwiązaniach, na właściwej diagnozie i rozwiązaniach, a nie na personaliach na półtora roku przed wyborami.
Pan z Kanady przez kilka lat obserwował to wszystko, co dzieje się w Polsce i pewno też pan stawiał jakieś diagnozy, co powinno się wydarzyć w polskiej gospodarce, co powinniśmy poprawić albo co powinniśmy zmienić.
No, po pierwsze stawiałem diagnozę, że powinniśmy zbudować CPK i to on oczywiście z dobrym skutkiem, gdyż no faktycznie projekt coraz bardziej nabiera rumieńców i faktycznie no, według zapowiedzi w tym roku powinno zacząć się budowa nowego lotniska, więc jestem z tego powodu szalenie szczęśliwy, ale no powiedzmy sobie, że przecież nie na CPK się świat kończy. Tutaj zagadnienie jest znacznie szersze i powiem panu panie redaktorze i państwu słuchającym nas, że z tej perspektywy 8 tysięcy kilometrów to widać naprawdę jasno i wyraźnie, jak Polska ma fantastyczny, genialny, ogromny potencjał i jak niestety ten potencjał trochę gubi przez fatalną jakość naszych instytucji, przez koślawe prawo, ale też przez brak wyobraźni. I tutaj może tak skaczę po tematach, ale takim Bardzo smutnym przykładem braku wyobraźni rządzących jest ta dyskusja w ostatnich dniach przetaczająca się przez media na temat ewakuacji polskich cywili z nad Zatoki Perskiej. Ja apelowałem od niedzieli, żeby wysyłać samoloty wojskowe i spotykałem się z opozycją, że nie będziemy wysyłać samolotów, bo się nie da, albo bo to influencerzy i instagramerki tylko. A musiało minąć 6 dni, żeby faktycznie rząd sobie zdał sprawę, że to jest jedyny słuszny kierunek, jedyna słuszna decyzja, jaką można podjąć. Potrzebujemy więcej odwagi w podejmowaniu decyzji i więcej takiej wizjonerskości. W tym momencie brakuje nam tego dramatycznie.
Ale też wyobraźnia i taka decyzja o tym, żeby wysyłać samoloty, też powinna być przemyślana. Na przykład powinna być informacja, której nie było, i wiemy to od tych, którzy czekają na samoloty i możliwość wyjazdu z krajów Bliskiego Wschodu, że na przykład nie było listy. Kto pierwszy ma pojechać, kto drugi, kto trzeci, kto czwarty, jaki porządek tej ewakuacji powinien być, i tego zabrakło. Poleciały samoloty i nie wiadomo, kto mógł do nich wsiadać.
I to mnie niestety bardzo smuci, bo nie jest tak, że państwo polskie pierwszy raz przeprowadza tego typu operacje. Ja sam osobiście, pracując w Polskich Liniach Lotniczych LOT, realizowałem akcję LOT do domów na początku pandemii. 60 tysięcy ludzi przewieźliśmy z różnych zakątków świata, jak również w 2021 we współpracy z Wojskiem Polskim ewakuowaliśmy cywili z Kabulu, z Afganistanu, z tego oblężonego lotniska. Wszyscy pamiętamy te straszne obrazki. I szkoda, naprawdę szkoda, że państwo polskie po upływie 5 lat nie jest w stanie skorzystać z tych dokładnie doświadczeń, które zostały zrobione. Tego typu wyzwania, o których pan wspominał, czyli sporządzenie listy pasażerów, jakaś priorytetyzacja, to było wszystko grane w przeszłości. Ja zdaje się, że odkrywamy rzeczy zupełnie na nowo.
I przeżywamy pewien wstyd, kiedy dowiadujemy się, że Czesi, Słowacy, inne kraje wysyłają samoloty po swoich pasażerów, a nasze samoloty polskich linii lotniczych stoją na lotnisku Okęcie.
No, powiem panu więcej. Jak ewakuowaliśmy cywilów z Afganistanu, 1100 osób, Wojsko Polskie wywoziło ich z Kabulu i lądowało w Uzbekistanie, w mieście Nawoi, gdzie przejmowało ich Polskie Linie Lotnicze LOT i zabierało do Warszawy, to my stamtąd ewakuowaliśmy nie tylko Polaków, nie tylko pracowników polskiej ambasady. Myśmy stamtąd ewakuowali Czechów, Słowaków, Rumunów, Niemców, obywateli państw bałtyckich. To wspaniała okazja do zaprezentowania sprawczości i potęgi państwa polskiego wtedy. Natomiast w tym momencie faktycznie ustawiliśmy się w kolejce za Czechami i Słowakami i z całą oczywiście sympatią do tych wspaniałych narodów, to jednak oczekiwałbym, że będziemy okazywać wyższą sprawczość.
I o czym to świadczy?
No tak jak mówiłem, no w tym momencie to ja to zrzucam na karp braku decyzyjności i braku wyobraźni, gdyż zamiast faktycznie działać i zrobić to, co oczywiste było od samego początku, że należy zrobić, tak tutaj mieliśmy pokaz wymówek, że się nie da, że to niebezpieczne, że pozamykane jest wszystko, chociaż nie było w danym momencie. Trudno to się oglądało, ale cieszę się, że rząd w końcu po 6 dniach zrobił, co należało zrobić.
Pan spędził kilka lat w kraju absurdów, czyli w Kanadzie. Z jakim doświadczeniem takich absurdalnych rządów pan wrócił do Polski?
Myślę, że Kanada jest faktycznie krajem, który z jednej strony jest bardzo taki komfortowy do życia, ale tylko dla wybranych, tylko dla tych, którzy faktycznie są w stanie sobie pozwolić na ten komfort. Rozwarstwienie majątkowe jest duże, nie tak duże jak w Stanach Zjednoczonych, ale jednak widoczne. Możliwe są sytuacje, że dosłownie dwa kwartały ulic od siebie mamy wyspy bogactwa i wyspy skrajnej, koszmarnej, przerażającej narkomanii. Więc takie kontrasty na pewno zapamiętam. Zapamiętam też, że w kraju takiego pozornego bogactwa i wielkiej szczęśliwości należy dziecko zapisywać do przedszkola, zanim w ogóle kobieta zajdzie w ciążę, gdyż są tak wybrakowane, tak mało dostępne usługi publiczne. Więc wszystko, myślę, że tak z perspektywy polskiej można sobie powiedzieć, że Trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu, ale tak naprawdę po tych kilku latach spędzonych w Kanadzie stwierdzam, że dobrze być z powrotem w Polsce.
I zacząć tutaj działać. Ja tylko przypomnę, albo powiem słuchaczom Poranka Wnet, że był pan prezesem jednej z linii lotniczych kanadyjskich.
Tak. To była świetna przygoda biznesowa. Bardzo dużo udało się zrobić. Linia ma się lepiej niż kiedykolwiek. Ale chyba no tutaj odsłaniam tak trochę serce i duszę przed państwem, ale tak stwierdziłem, że dalszy pobyt w Kanadzie powodowałby, żebym pracował dla miejsca, dla rynku, który tak naprawdę no, nie leży mi w sercu. Pracowałem w Kanadzie, a po nocach pisałem o budowie CPK i wypowiadałem się w innych tematach ważnych dla Polski. Myślę, że to jasno pokazało, że to, na czym mi naprawdę zależy, żeby nasz kraj się rozwijał i żebyśmy szli do przodu i żebyśmy zrzucili ten ciężar jakiegoś takiego właśnie niedasizmu i niemocy, który obserwujemy również w odniesieniu do tych samolotów nieszczęsnych.
Ale jak? Co podpowiada panu wyobraźnia? Od czego powinniśmy zacząć? Który kamień milowy powinniśmy jako pierwszy wyrzucić?
A tutaj przyjmę perspektywę taką stricte biznesową i myślę, że tak jak przy kreśleniu jakiejkolwiek strategii biznesowej w przedsiębiorstwie, to tak samo w zarządzaniu sprawami publicznymi należy w ogóle zacząć od diagnozy. I te diagnozy stanu obecnego, gdzie jesteśmy, czy Polska jest w ruinie, czy Polska jest liderem Europy. Podpowiem, że nie jest ani jednym, ani drugim. Jesteśmy, proszę państwa, takim średniakiem, takim europejskim średniakiem na bazie wszelkich możliwych kategorii, gdzie spojrzymy. I boli mnie to, że wśród krajów unijnych, tam 27 czy 28 krajów, jeśli uwzględnimy Wielką Brytanię, no jesteśmy prawie że na końcu. Tak, mamy sprawniejsze państwo niż może Rumunia i Bułgaria, ale pod kątem chociażby jakości instytucji wyprzedzają już nas i Łotysze, i Litwini. Estończycy w ogóle są w europejskim czubie. Czesi sobie też lepiej radzą, jak pokazali ostatnio. Boli mnie to, bo naprawdę mamy ogromny potencjał, a gramy konsekwentnie poniżej swojej ligi.
No dobrze.
Wchodzimy do tego G20, ale wchodzimy do G20 z oceną naszego soft power na poziomie 31 miejsca na świecie. Więc cały czas gramy poniżej swojego.
I do tego z olbrzymim i rosnącym zadłużeniem, które może się skończyć nieszczęściem dla polskiej gospodarki i z najwyższą ceną energii płaconą przez naszych przedsiębiorców i przez nas w Europie. No i co pan na to?
Ja tak jak mówię, na początku trzeba zacząć od diagnozy, bo nie jest tak, że mamy tylko słabe punkty. Pan bardzo dobrze wskazał i kwestie deficytu budżetowego, i kwestie energii. Kwestia demografii jest oczywiście krytycznie istotna, która powinna być polem jakiegoś ponadpolitycznego porozumienia, bo gdyż to jest egzystencjonalne zagrożenie dla naszego kraju. Ale ponownie, tak jak w biznesie, mając diagnozę w ręku, można określić cele i metody dojścia. Bez diagnozy nie ma drogi naprzód.
To jest...
Chcę też powiedzieć, panie redaktorze, że odwrócę, teraz ja wejdę w rolę dziennikarza i zapytam, jaki Polska ma cel długoterminowy? Do czego my dążymy?
No i odwrócę pytanie, może to nie jest ważne. Jaki pana zdaniem powinna Polska mieć cel długoterminowy?
Kiedyś to było proste, bo ustawialiśmy sobie cele dołączyć do NATO, dołączyć do Unii Europejskiej, zorganizować Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To były nasze takie cele, które nas jednoczyły i które faktycznie pozwalały nam jakoś znaleźć większy sens w codziennej pracy. Ale od 2012 roku my nie wiemy, dokąd idziemy. Znajdujemy się w jakimś takim totalnym strategicznym dryfie. Nikt nigdy nie mówi, jaki powinien być nasz cel jako kraju. A ja uważam, że naszym celem powinno być, żeby za 25 lat, w roku 2050, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia w Europie. I myślę, że to jest absolutnie do zrobienia. Tylko faktycznie trzeba po pierwsze ten cel nazwać, a po drugie określić sobie, gdzie obszary, w których wyraźnie...
Ale to jest taka łatwa i propagandowa nazwa. Za 25 lat najlepsze miejsce w Europie. Były takie plakaty, pan, nie wiem, czy pan pamięta. Szczecin, miastem pływających ogrodów 2050. Na to wydano kiedyś bardzo dużo pieniędzy, nie wiadomo dlaczego.
No, Nie znam przykładu Szczecina, tylko się tutaj orientuję na jakby perspektywę ogólnokrajową. Nie wiem, panie redaktorze, to jest jakby wizja, którą ja staram się teraz zarazić naszych słuchaczy. Wiem, że być może sobie ludzie pukają się w głowę słysząc to i porównując wizję najlepszego kraju w Europie do tego, co nas dzisiaj otacza, ale 25 lat to jest naprawdę bardzo dużo czasu, żeby wiele osiągnąć. Przypomnijcie sobie państwo, gdzie byliśmy jako kraj w roku 2001, gdzie jesteśmy dzisiaj. Da się to zrobić, tylko naprawdę trzeba po pierwsze określić sobie, co musimy krytycznie zmienić, żeby się to udało, a po drugie, niestety, przepraszam, zakasać rękawy i dalej działać. Bo to nie jest moment na rozprzężenie.
W 1990 roku rzeczywiście można było zakasać rękawy i działać, tworzyć małe, średnie, a potem niekiedy duże firmy. W 2026 roku jest to bardzo skomplikowane. To nawet jak weźmie pan dzisiejszą Rzeczpospolitą i czyta pan, małe firmy same zapłacą za cyfryzację. Znaczy małe i średnie przedsiębiorstwa są w Polsce obłożone coraz większą biurokracją, coraz większymi podatkami. Nie ma jak się ruszyć, a pan mówi o tym, co będziemy budować i zakasać rękawy. Zakasać rękawy i co? Nawet już śniegu nie ma.
Panie redaktorze, myślę, że dotyka pan kolejnego obszaru, który wymagałby jakby rewizji i zmiany. Myślę, że warto podkreślić to, za co Douglas North dostał Nobla w 1993 roku w dziedzinie ekonomii, a mianowicie za wykazanie, że najszybciej i najlepiej rozwijają się państwa, które mają wysoką jakość instytucji. Jaką my mamy jakość instytucji dzisiaj, no wszyscy wiemy, ale niech to będzie też dla nas drogowskazem, na czym my też tak naprawdę powinniśmy się skupić. I tutaj klamrując trochę, zdradzę, jakie jest moje zastrzeżenie do strategii zaprezentowanej przez premiera Morawieckiego, albo tej, która będzie zaprezentowana za chwilę. Otóż ona się skupia wyłącznie na aspekcie gospodarczym. Jak kupować usługi publiczne i w kilku innych obszarach, a nie mówi nic o jakości instytucji, nie mówi nic o edukacji, o demografii. Więc możemy mieć najlepszą możliwą strategię gospodarczą tego typu, ale bez zaadresowania fundamentów nigdzie nie pójdziemy. To jest jak budowanie domu bez planu, jak budowanie domu bez wylania fundamentów.
I o tych fundamentach mam nadzieję, że przy okazji w studiu Radia Wnet porozmawiamy, bo to są pytania, teraz są deklaracje, ale ważniejsze są szczegóły. Wie pan, ilu lekarzy już uzdrawiało polską gospodarkę i Polską? To jest i Polskę? Wielu. W samym parlamencie jest 460 lekarzy i co?
Pytanie to traktuję jako retoryczne, ale panie redaktorze, no. Co mamy usiąść i się załamać? No proszę Boże, ja myślę poza tym, że mamy tych lekarzy mimo wszystko w dużej mierze trochę z innej epoki. Prawda? Mówimy oczywiście tutaj metaforycznie o lekarzach w postaci posłach, no myślę, daleko posunięta metafora, ale jest całe pokolenie teraz, które nie bierze spraw we własne ręce, nie bierze za sprawy polskiej odpowiedzialności, oddaje władzę w ręce 70-latków i z całym szacunkiem do 70-latków już chyba czas usunąć się w cień i pozwolić osobom, które wyrosły w zupełnie innym mentalu, w zupełnie innym świecie, przejąć odpowiedzialność za Polskę.
Premier Mateusz Morawiecki nie ma jeszcze 70 lat, ale zaliczał pan go do której grupy?
Tak, pomiędzy jedną a drugą.
Dobrze, spotkamy się w studiu Radia Wnet. Będziemy państwu na pewno opowiadać dzisiaj o tej strategii dla nowoczesnej gospodarki, o całej dyskusji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, do zobaczenia.
I tą informację, którą przekazał pan na początku, że CPK będzie budowane i ta budowa rozpocznie się już w tym roku. Jest pan pewny?
No, już zostało Biuro Koordynacji Budowy ustanowione przy placu budowy, więc coraz więcej czynników wskazuje, że faktycznie tak będzie. No, oczywiście póki nie poleje się pierwszy beton, nie uwierzę, a prawdę mówiąc, patrząc po historii elektrowni Żarnowiec, nawet i wylany beton pierwszy sprawy nie załatwi, ale krok po kroczku idziemy we właściwą stronę.
Powiedział Maciej Wilk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Jest godzina 8:33.